Rozróżnienie wśród fenomenów współodczucia. Od właściwego współodczucia należy przede wszystkim odróżnić wszelkie zachowanie, które służy jedynie uchwyceniu, zrozumieniu i ewentualnie przeżywaniu przeżyć innych ludzi, a wśród nich również ich stanów uczuciowych. Częstokroć między tymi aktami a współodczuciem zupełnie niesłusznie stawiano znak równości. Postępowano tak zwłaszcza w teorii projekcyjnego wczucia, która spodziewała się wyjaśniać jednocześnie obydwa fenomeny. Jasne jest jednak, także przed rozważeniem tych aktów, że każdy rodzaj współradości czy współcierpienia zakłada jakąś formę wiedzy o fakcie cudzych przeżyć, ich naturze i jakościach oraz w ogóle warunkujące tę możliwą wiedzę przeżywanie istnienia innych istot psychicznych. Cierpienie drugiego nie jest mi dane dopiero dzięki współcierpieniu, lecz to cierpienie musi być już w jakiejś formie dane, abym kierując się na nie mógł współcierpieć. Widzieć głowę zsiniałego od krzyku dziecka tylko jako cielesną głowę, a nie jako fenomen wyrazu bólu, głodu itd. oraz widzieć ją wprawdzie jako taki fenomen wyrazu, to znaczy normalnie, ale potem wcale nie współcierpieć z dzieckiem, są to fakty całkiem odmienne. Przeżycia współcierpienia i współodczucia zawsze dołączają się więc do już zrozumianego, uchwyconego przeżycia innych ludzi. Prezentowanie się samych tych przeżyć wcale nie konstytuuje się dopiero we współodczuciu czy współodczuwaniu, a ich wartość naturalnie też nie konstytuuje się w ten sposób, nie mówiąc już o tym, żeby tak miało się konstytuować istnienie innych ja, jak sądził Clifford. Dotyczy to nie tylko wiedzy danej w sądzie X doznaje bólu. Mogę być o tym również powiadomiony, albo ujęcia stanu rzeczy, że X cierpi ból. Cudze przeżycie może również w pełni zaprezentować się w szczególnej formie przeżywania cudzego przeżywania, bez zakładania jakiegoś rodzaju współodczucia. Można całkiem sensownie powiedzieć, potrafię to bardzo dobrze odczuwać u Pana, ale nie współcierpię z Panem. Odczuwanie pozostaje jeszcze w sferze zachowania poznawczego i nie jest żadnym moralnie ważnym aktem. Wybitny historyk, powieściopisarz, artysta dramatyczny muszą w znacznej mierze posiadać dar przeżywania cudzego przeżywania. Natomiast współodczucie odnoszące się do przedmiotów i osób nie jest im bynajmniej potrzebne. Musimy więc ściśle odróżniać odczuwanie i przeżywanie cudzego przeżywania od współodczuwania. Istnieje czucie cudzego czucia, nie zaś czysta wiedza o nim, bądź tylko sąd, że ktoś inny doznaje uczucia. Jednakże nie jest to przeżywanie rzeczywistego uczucia jako pewnego stanu. W odczuwaniu uchwytujemy emocjonalnie jeszcze jakość cudzego uczucia, przy czym nie przewędrowuje ono w nas, ani nie wytwarza się w nas takie samo realne uczucie. Prezentowanie się cudzego uczucia jest tutaj dokładnie analogiczne do prezentowania się np. krajobrazu, który subiektywnie widzimy w świadomości przypomnieniowej, lub melodii, którą tak samo słyszymy. Jest to stan faktyczny, który jaskrawo różni się od takiego stanu faktycznego, kiedy to jedynie przypominamy sobie krajobraz, melodię, może wraz z przypomnieniem stanu rzeczy, że były one widziane i słyszane. Również tutaj dane jest prawdziwe widzenie i słyszenie, z tym jednak, że to co widziane i słyszane nie jest spostrzeżone oraz nie jest dane jako coś rzeczywistego i obecnego. To co minione jest tylko uprzytomnione. Odczuwanie i przeżywanie cudzego przeżywania również nie implikują jakiegokolwiek uczestnictwa w nim. W przeżywaniu cudzego przeżywania możemy pozostawać całkiem obojętni wobec podmiotu tego przeżywania. Nie będziemy tutaj jeszcze rozpatrywać in extenso aktów, które prezentują istnienie cudzego ja i jego przeżyć. Podkreślamy tylko, że to przyswajanie i rozumienie nie następuje ani dzięki jakiemuś wnioskowanie przez analogię, ani za pośrednictwem projekcyjnego wczucia i impulsów naśladowczych. To, że jeżeli dane jest nam pewne przeżycie, to dane jest w ogóle jakieś ja, opiera się bezpośrednio na naocznym związku istotnościowym. Ja i przeżycia nie trzeba do tego żadnego wczucia własnego ja. Dlatego może być nam również dane to, że drugi człowiek posiada indywidualne ja, różniące się od naszego, i że tego indywidualnego ja tkwiącego w każdym przeżyciu psychicznym nigdy nie możemy uchwycić w pełni adekwatnie, lecz zawsze uchwytujemy tylko naszą indywidualną istotą, współwarunkowany aspekt jego indywidualnego ja. Ów związek istotnościowy wyznacza także i to, że ten drugi, tak jak my sami, posiada sferę absolutnej intymności swego ja, która nigdy nie może być nam dana. Natomiast to, że tam są przeżycia, jest nam dane w fenomenach wyrazowych, znowu nie za pośrednictwem wnioskowania, ale bezpośrednio, w sensie spostrzegania źródłowego. Wstyd spostrzegamy w zaczerwienieniu, radość w śmiechu. Zupełnie błędnie mówi się, że jest nam dane wpierw tylko ciało w sensie fizycznym. Coś takiego dane jest jedynie lekarzowi bądź przyrodnikowi, to znaczy człowiekowi sztucznie abstrahującemu od całkiem pierwotnie danych fenomenów wyrazowych. Raczej te same absolutne fenomeny zmysłowe, które dla aktu spostrzeżenia zewnętrznego budują ciało w sensie fizycznym, mogą dla aktu wewnętrznego spostrzegania drugiego człowieka budować również fenomeny wyrazowe, w których przeżycia wydają się poniekąd kończyć. Zachodzi tutaj bowiem powiązanie o charakterze symbolicznym, a nie przyczynowym. Możemy spostrzegać wewnętrznie także innych, o ile ich ciało uchwytujemy jako pole wyrazowe ich przeżyć. W wizualnym zjawisku złożonych rąk dana jest na przykład prośba, dokładnie tak jak w zjawisku wzrokowym rzecz materialna, która jest nam również dana jako rzecz, łącznie z faktem, że posiada wnętrze i stronę tylną. Jakości, to znaczy bycie takimi oto, fenomenów wyrazowych i jakości przeżyć, tworzą swoistego rodzaju związki istotnościowe, które bynajmniej nie polegają na uprzednim uchwyceniu naszych własnych realnych przeżyć oraz cudzych fenomenów wyrazowych, tak iż dopiero tendencja do naśladowania ruchów widzianych gestów musiałaby reprodukować nasze wcześniejsze przeżycia. Takie naśladowanie jako czysta tendencja zakłada raczej już jakieś posiadanie cudzego przeżycia i dlatego nie może wyjaśnić tego, co miało tutaj wyjaśnić. Jeśli naśladujemy mimowolnie na przykład gesty, obawy czy radości, to naśladowanie nigdy nie wyzwala się dzięki samemu optycznemu obrazowi tych gestów, lecz impuls naśladowczy zawsze występuje dopiero wtedy, gdy owe gesty uchwyciliśmy już jako wyraz radości bądź bojaźni. Jeśli samo to uchwycenie ma być, jak sądzi Theodor Lips, możliwe dopiero dzięki tendencji naśladowczej oraz wywołanej przez nią reprodukcji wcześniej przeżytej radości czy obawy, plus projekcyjne wczucie tak zreprodukowanej treści w kogoś innego, to poruszamy się w jawnym, błędnym kole. Odnosi się to również do mimowolnego naśladowania ruchów. Zakłada ono już naśladowanie wewnętrznej intencji działania, która może się realizować w całkiem odmiennych poruszeniach części ciała. Przecież nie naśladujemy takich samych bądź podobnych ruchów obserwowanych w pozaorganicznych związkach naocznościowych, na przykład przyrody nieożywionej, gdzie nie mogą one być żadnymi fenomenami wyrazowymi psychicznego przeżywania. Przeciwko teorii naśladowania Lipsa przemawia dalej to, że możemy rozumieć przeżycia na przykład zwierząt, których ruchów wyrazowych, nawet jeśli byłoby to zgodne z tą samą tendencją, naśladować nie jesteśmy w stanie, skoro na przykład pies wyraża swoją radość szczekaniem i merdaniem ogonem, a ptak ćwierkaniem. Związki między przeżyciem i wyrazem mają elementarne podstawy, niezależne od naszych specyficznie ludzkich ruchów wyrazowych. Istnieje tutaj jakby uniwersalna gramatyka, która obowiązuje wszystkie języki wyrazu, jest najgłębszą podstawą rozumienia wszelkich rodzajów mimiki i pantomimiki tego, co ożywione. Tylko dlatego możemy jeszcze spostrzegać na przykład nieadekwatność cudzego ruchu wyrazowego wobec przeżycia, wręcz sprzeczność między tym, co ruch wyraża, a tym, co ma wyrazić. Abstrahując zresztą nawet od tego wszystkiego, naśladowanie cudzych ruchów wyrazowych z pewnością nie może nam wytłumaczyć aktu rozumienia cudzego życia. Naśladowanie i reprodukcja własnego przeżycia podobnego do przeżycia gestu wyrazowego może wyjaśnić jedynie to, że oto zachodzi we mnie rzeczywiste przeżycie obiektywne, podobne do tego, jakie zachodzi w drugim człowieku, którego wyraz naśladuję. Jednak wraz z tym obiektywnym podobieństwem przeżyć wcale niekoniecznie dana jest świadomość podobieństwa, nie mówiąc już o intencjonalnie skierowanym akcie rozumienia, odczuwania, przeżywania cudzego przeżywania. Bowiem to, że we mnie dokonuje się przeżycie podobne do przeżycia innego człowieka, nie ma jeszcze absolutnie nic wspólnego z rozumieniem. Poza tym, taka reprodukcja własnego przeżywania domagałaby się tego, aby rozumienie cudzego przeżycia zakładało podobne realne przeżycie u rozumiejącego, choćby przez krótki czas. To znaczy, w przypadku uczuć, reprodukcję uczucia, która zawsze dawałaby jakieś aktualne uczucie. Kto rozumie strach tonącego przed śmiercią, wcale nie musi przeżywać realnego, osłabionego lęku przed śmiercią. Zatem teoria ta przeczy faktowi fenomenalnemu, że w rozumieniu w żaden sposób nie przeżywamy realnie tego, co rozumiane. Okazuje się także jasne, że to, co owa teoria mogłaby nam wytłumaczyć, jest właśnie przeciwieństwem prawdziwego rozumienia. Przeciwieństwem tym jest mianowicie zarażenie się cudzymi afektami, zachodzące na przykład w najprostszej formie w działaniach stad i mas. Tutaj faktycznie pierwotne jest współdokonywanie ruchów wyrazowych, które dopiero wtórnie wytwarza u naśladujących ludzi bądź zwierząt podobne afekty, dążenia i intencje, działania, na przykład zarażenie strachem stada wskutek ujrzenia lękowego zachowania prowadzącego stado zwierzęcia. I analogicznie w stosunkach między ludźmi. Właśnie dla tego faktu charakterystyczny jest całkowity brak wzajemnego rozumienia. Im czystszy jest taki przypadek, im mniej współdziała przy tym rudymentarny akt rozumienia, tym jaśniej dany jest tutaj właśnie swoisty stan faktyczny, polegający na tym, że współdokonujący uważa przeżycie zrodzone w nim dzięki współdokonywaniu za swoje pierwotnie własne przeżycia, to znaczy w ogóle nie uświadamia sobie zarażenia, któremu ulega. Tak jak posthipnotycznie dokonany, zasugerowany akt woli, w odróżnieniu od rozkazu i posłuszeństwa, w których spełnieniu świadomy jestem cudzej woli jako cudzej, w znikomym stopniu uświadomiony jest jako zasugerowany, a raczej charakteryzuje się właśnie tym, że uważam go za mój własny akt woli. Tak też podobne przeżycie powstałe dzięki współdokonaniu cudzego ruchu wyrazowego, właśnie nie jest dane jako przeżycie kogoś innego, lecz jako własne. Z tego powodu już w codziennym życiu rozróżniamy zwykłe naśladowanie drugiego, jak on pochrząkuje i pluje, od rozumienia drugiego i przeciwstawiamy je sobie. Aby wytłumaczyć ten pierwszy komponent współodczucia, rozumienie oraz odczuwanie i przeżywanie cudzego przeżywania, nie jest więc konieczne ani projekcyjne wczucie, ani naśladowanie. O ile jednak owe akty współdziałają, nie przynoszą one rozumienia, lecz właśnie możliwe jego złudzenia. Wróćmy teraz do współodczucia, które buduje się przede wszystkim na dotychczas rozważanym komponencie odczuwającego rozumienia. Należy tutaj wpierw odróżnić cztery całkiem odmienne fakty. Oto one. Pierwsze, bezpośrednie współodczuwanie z kimś, na przykład jednego i tego samego cierpienia. Drugie, współodczucie czegoś, współradowanie się jego radością i współcierpienie jego cierpienia. Trzecie, czyste zarażenie uczuciowe. Czwarte, prawdziwe odczucie jedności. Pierwsze, ojciec i matka stają przy zwłokach ukochanego dziecka. Doznają oni wspólnie tego samego cierpienia, tego samego bólu. To nie oznacza A, czuję to cierpienie i B, czuję je również, a ponadto wiedzą oni jeszcze, że je czują. Nie, to jest wspólne odczuwanie. Cierpienie A w żaden sposób nie uprzedmiotawia się tutaj dla B, tak jak na przykład staje się przedmiotem dla przyjaciela C, który podchodzi do rodziców i współcierpi z nimi bądź z ich bólem. Nie oni czują to razem w sensie jakiegoś wspólnego odczuwania, wspólnego przeżywania nie tylko tego samego aksjologicznego stanu rzeczy, lecz także tej samej emocjonalnej aktywności wobec niego. Cierpienie jako aksjologiczny stan rzeczy i cierpienie jako jakość funkcji są tutaj jednym i tym samym. Zauważamy zaraz, w taki sposób można odczuwać jedynie cierpienie psychiczne, a nie na przykład ból fizyczny, uczucie zmysłowe. Nie istnieje żaden współból. Klasy uczuć zmysłowych, wrażeń uczuciowych według Stampfa, są z istoty niedostępne dla tej najwyższej formy współodczucia. Muszą one jakoś się uprzedmiotowić. Zawsze wzbudzają tylko współcierpienie z doznawaniem bólu przez kogoś innego. Tak samo istnieje wprawdzie współradowanie się zmysłową przyjemnością, ale nigdy współprzyjemność w sensie wrażenia współodczucia. Może być też tak, że A wpierw sam czuje cierpienie, a B potem z nim współodczuwa. Zakłada to jednak, jak się okaże, najwyższą formę miłości. Drugie. Zupełnie inaczej jest w drugim przypadku. Również tutaj cierpienie nie jest po prostu przyczyną cudzego cierpienia. Każde współodczucie zawiera intencję czucia cierpienia i radości w czyimś przeżyciu. Samo współodczucie jest tak skierowane jako czucie, a nie dopiero dzięki sądowi czy przedstawieniu, że drugi cierpi. Pojawia się ono nie tylko w obliczu cudzego cierpienia, lecz je również domniemuje i domniemuje je będąc samą funkcją emocjonalną. Tutaj jednak cierpienie A, jako jemu przynależne, wpierw uobecnia się w akcie przeżytym, jako akt rozumienia bądź odczuwania, a potem na jego materię kieruje się źródłowe współcierpienie B. Znaczy to, że moje współcierpienie i jego cierpienie są fenomenologicznie dwoma rozmaitymi faktami, a nie jednym faktem, jak było w pierwszym przypadku. Podczas gdy w pierwszym przypadku funkcja przeżywania cudzego przeżywania i odczuwania jest tak spleciona z właściwym współodczuwaniem, że wcale nie dochodzi do przeżytego oddzielenia obydwu funkcji, w drugim przypadku są one wyraźnie oddzielone od siebie również w przeżyciu. Współodczuwanie właściwe, faktyczne uczestnictwo, przedstawia się także w fenomenie jako reakcja na dany w odczuwaniu stan faktyczny cudzego uczucia i przynależny mu aksjologiczny stan rzeczy. W tym więc przypadku należy ściśle odróżnić od siebie oddzielnie dane funkcje odczuwania i współodczuwania. Całemu szeregowi opisów współodczucia brakuje tego rozróżnienia. Nic nie wskazuje wyraźniej na zasadniczą odmienność tych funkcji jak fakt, że pierwsza nie tylko może być dana bez drugiej, lecz że pierwsza występuje również tam, gdzie buduje się na niej właśnie przeciwieństwo równoimiennego aktu współodczuwania. Zachodzi to na przykład w przypadku specyficznego upodobania w okrucieństwie, a w mniejszym stopniu już przy brutalności. Dla okrutnika ból lub cierpienie, które sprawia, dane są w pełni funkcji odczuwania. Radość sprawiają mu właśnie katusze i męki jego ofiary. Gdy w akcie odczuwania czuje, że wzmaga się jej ból bądź cierpienie, rośnie jego pierwotna przyjemność i upajanie się cudzym bólem. Okrucieństwo wcale więc nie polega na tym, że okrutnik byłby zupełnie nieczuły na cudze cierpienie. Taka nieczułość jest przeto defektem człowieka całkiem innego od defektu współodczucia. Nieczułość często występuje u chorych, na przykład w melancholii, i okazuje się tutaj następstwem zasklepienia się wyłącznie we własnych uczuciach, które w ogóle nie dopuszcza do emocjonalnego przyswojenia cudzego przeżywania. W odróżnieniu od okrucieństwa, brutalność jest tylko nieuwzględnianiem cudzych przeżyć, także jeszcze danych w uczuciu. Kto na przykład uważa człowieka za kawałek drewna i tak traktuje przedmiot, nie może również być brutalny względem niego. Z drugiej strony dla brutalności charakterystyczne jest, że wystarcza już prezentowanie się poczucia życiowego jeszcze niezróżnicowanego na poszczególne przeżycia. Wystarcza już fakt, jak w przypadku brutalności wobec na przykład drzew, roślin, względem których nie można być okrutnym, wzmożonego przejawu życia i tendencji życiowej, aby jakieś gwałtowne przerwanie tej tendencji określić jako brutalne. Trzecie. Zupełnie różny od tych przypadków jest przypadek taki, kiedy w ogóle nie występuje fenomen prawdziwego współodczucia. Przypadek, który jednak nader często mieszano z współodczuciem. Pomieszanie to dawało potem okazję do błędnych, teoretyczno-rozwojowych, pozytywistycznych koncepcji współodczucia oraz do całkiem fałszywych ocen, zwłaszcza współcierpienia. Mam na myśli przypadek samego zarażenia uczuciowego. Zauważamy, że wesołość w knajpie albo na jakiejś zabawie zaraża wchodzące osoby, które były jeszcze smutne, tak, że zostają one w tę wesołość wciągnięte. Naturalnie, osoby te są również dalekie od współradowania, zarówno pierwszego, jak drugiego typu. Tak samo jest w przypadku zaraźliwego śmiechu, jak to na przykład zdarza się zwłaszcza u dzieci, a ze zdwojonym natężeniem u mniej wrażliwych, ale silniej reagujących dzieci płci żeńskiej. Z tym samym przypadkiem mamy do czynienia, gdy szereg ludzi zaraża się złośliwym tonem kogoś spośród nich. Jak to często zdarza się wśród starych kobiet, z których jedna opowiada o swoim cierpieniu, a inne stopniowo zaczynają ronić łzy. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z współcierpieniem. Nie ma tutaj ani intencji uczucia skierowanej na radość i cierpienie drugiego, ani jakiegokolwiek uczestniczenia w jego przeżywaniu. Dla zarażenia charakterystyczne jest raczej to, że zachodzi ono jedynie między stanami uczuciowymi oraz że w ogóle nie zakłada jakiejś wiedzy o cudzej radości. Można na przykład dopiero później zauważyć, że uczucie smutku, które odnajdujemy w sobie, polega na zarażeniu od towarzystwa, jakie odwiedziliśmy przed kilkoma godzinami. W samym tym smutku nie ma niczego, co wskazywałoby na takie pochodzenie. Dopiero dzięki wnioskom i rozważaniom przyczynowym staje się potem jasne, skąd on płynie. Do takiego zarażenia niekoniecznie potrzebne są cudze przeżycia emocjonalne. W tym sensie mogą zaraźliwie działać na nasze stany uczuciowe także obiektywne jakości, tak samo nazywanych uczuć, które wiążą się z przedmiotami przyrody czy jakiegoś milieu i są nam dane, jak wesołość wiosennego krajobrazu, mroczna ponurość deszczowej pogody, opłakany stan pokoju. Proces zarażenia zachodzi mimowolnie. Osobliwe jest dla niego przede wszystkim to, że wykazuje tendencję do powracania do swego punktu wyjścia, tak iż odnośne uczucia rosną jakby lawinowo. Uczucie powstałe przez zarażenie znowu zaraża za pośrednictwem wyrazu i naśladowania. Tak, że rośnie również uczucie zarażające, które znowu zaraża i tak dalej. We wszystkich poruszeniach mas, a także już przy kształtowaniu tzw. opinii publicznej, owa wzajemność kumulującego się zarażenia prowadzi do wezbrania całego poruszenia emocjonalnego i do szczególnego stanu, w którym działająca masa tak łatwo wychodzi ponad intencje wszystkich jednostek, czyniąc rzeczy, których żadna nie chce i za które żadna nie odpowiada. Mamy tutaj faktycznie do czynienia z procesem zarażenia, który z siebie samego pozwala wpłynąć celom leżącym poza zamiarami wszystkich jednostek. Chociaż te procesy zarażenia przebiegają nie tylko mimowolnie, lecz również nieświadomie, im są mocniejsze w tym sensie, że dzięki nim popadamy w owe stany, nie wiedząc, iż dzieje się to na drodze, to na jednak sam proces może być znowu pozdawiony w służbę świadomego chcenia. Dzieje się tak na przykład już we wszelkim poszukiwaniu rozrywki, gdy udajemy się do przyjemnego towarzystwa, bądź na jakąś zabawę nie z powodu wesołego nastroju, lecz aby się rozerwać. Oczekujemy, że będziemy tutaj zarażeni, że towarzyska zabawa nas rozerwie. Jest całkiem jasne, że ktoś, kto mówi, iż chętnie widziałby wokół siebie wesołe oblicza, nie chce się współradować, ale oczekując na zarażenie szuka tylko własnej rozrywki. Z drugiej strony świadomość możliwego zarażenia wytwarza także szczególny lęk przed nim występujący w tych wszystkich przypadkach, w których ktoś stroni od smutnych miejsc lub unika obrazu cierpienia, nie jego samego, i usiłuje ten obraz umieścić poza sferą swoich przeżyć. To, że ów rodzaj zarażenia uczuciowego nie ma zupełnie nic wspólnego z współodczuciem, jest chyba zbyt oczywiste, aby wymagało podkreślenia. A jednak zmuszają do tego błędy bardzo wybitnych autorów. Cały niemal obszerny wywód podany przez Herberta Spencera, częściowo również przez Darwina, dotyczący powstania współodczucia jest jedynie ustawicznym mieszaniem współodczucia z zarażeniem uczuciowym. Stale powracającym błędem tych autorów, u podłoża którego tkwi w konstytutywny sposób owo powieszanie, jest zwłaszcza usiłowanie wyprowadzenia współodczucia ze stadnej świadomości wyższych zwierząt i obyczajów gromadnych. Z drugiej strony, zważywszy na ten błąd całego kierunku myślowego, nie jest dziwne, że Fryderyk Nietzsche, odwrotnie, zakładając owo fałszywe pojęcie współodczucia, doszedł do zupełnie błędnej oceny współodczucia, zwłaszcza współcierpienia. Przytoczę jedno z wielu miejsc jego wypowiedzi przeciwko współcierpieniu. Samo cierpienie staje się dzięki współcierpieniu zaraźliwe. Niekiedy może w ten sposób dojść do takiego całościowego ubytku życia i energii życiowej, że powstaje on w absurdalnym stosunku do kwantum przyczyny, przypadek śmierci Nazareńczyka. Ten depresyjny i zaraźliwy instynkt krzyżuje te instynkty, które służą zachowaniu i wzmożeniu wartości życia, zarówno jako multiplikator nieszczęścia, jak też jako konserwator wszelkiej biedy, jest on głównym narzędziem potęgowania się dekadencji. Jest widoczne, że tutaj, jak we wszystkich podobnych miejscach, współcierpienie pomieszane zostało z zarażeniem uczuciowym. Samo cierpienie właśnie nie staje się zaraźliwe dzięki współcierpieniu. Raczej właśnie tam, gdzie cierpienie staje się zaraźliwe, współcierpienie jest całkowicie wykluczone. W tej samej bowiem mierze nie jest mi już dane jako cierpienie drugiego, lecz jako moje cierpienie, które staram się usunąć w ten sposób, iż unikam obrazu cierpienia. Nawet tam, gdzie zachodzi zarażenie przez cierpienie, właśnie współcierpienie cudzego cierpienia jako cudzego może usunąć to zarażenie, dokładnie w taki sam sposób jak odczuwające przeżywanie jakiegoś wcześniejszego, przesyconego cierpieniem przeżycia, które jeszcze wywiera pewien nacisk na przeżywanie teraźniejsze, usuwa ten nacisk. Multiplikatorem nieszczęścia byłoby współcierpienie tylko wtedy, gdyby było identyczne z zarażeniem uczuciowym, albowiem jedynie ono, jak widzieliśmy, wywołuje w kimś innym realne cierpienie, stan uczuciowy tego samego rodzaju, co uczucie zarażające. Takie realne cierpienie właśnie nie występuje w prawdziwym współodczuwaniu. Czwarte. Jedynie spotęgowanym przypadkiem, że tak powiem granicznym przypadkiem zarażenia, jest prawdziwe odczucie jedności ja własnego z cudzym indywidualnym ja. Jest ono przypadkiem granicznym, jeśli tutaj nie tylko cudzy, odgraniczony proces uczuciowy nieświadomie uważa się za własny, lecz właśnie cudze ja, we wszelkich jego zasadniczych postawach, identyfikuje się z ja własnym. Identyfikacja jest równie mimowolna, jak nieświadoma. Lips w przypadku tego niesłusznie chciał się dopatrzyć już we wczuciu estetycznym. Według niego obserwator porwany występami akrobaty w cyrku ma odczuwać jedność z akrobatą, którego ruchy wewnętrznie współdokonuje jako jego ja. Lips sądzi, że tylko realne ja obserwatora pozostaje czymś oddzielnym. Ja przeżyciowe natomiast całkowicie roztapia się w ja akrobaty. Ten pogląd Lipsa poddała słusznej krytyce Edith Stein. Nie jednoczę się, powiada ona, z akrobatą, lecz jestem tylko przy nim. Współdokonane intencje i impulsy ruchowe współpełnia tutaj ja fikcyjne, którego jestem świadom jako fenomenalnie odmiennego od mego indywidualnego ja, a jedynie uwaga jest pasywnie przykuta do ja fikcyjnego i za jego pośrednictwem do akrobaty. Istnieją jednak inne przypadki, które nie zostały docenione ani przez Lipsa, ani przez Edith Stein. Odczucie jedności jest w nich niewątpliwie zupełne, a ponadto przedstawia ono nie tylko chwilową, prawdziwą ekstazę, lecz może trwać długo, ba, może utrwalić się na przeciąg całych okresów życia. Przypadki te wskazują na dwa biegunowe typy – idiopatyczny i heteropatyczny. To znaczy odczucie jedności może dojść do skutku na tej drodze, że cudze ja zostaje całkowicie wchłonięte przez własne ja, włączone w nie dla świadomości w swoim bycie i jakościowym uposażeniu, że tak powiem, całkowicie usunięte i pozbawione praw. Może ono też dojść do skutku w ten sposób, że ja, w sensie formalnym, jestem przez inne ja, w sensie materialno-indywidualnym, tak skonsternowany, hipnotycznie przykuty i uwięziony, iż na miejsce mego formalnego ja wchodzi cudze ja indywidualne z wszystkimi jego istotnymi postawami. Żyje wówczas nie we mnie, lecz całkowicie w nim, tym innym, jak gdyby poprzez niego. Te idealne typy przypadków odczucia jedności, dzięki nieograniczonemu aktywnemu pędowi do zarażenia oraz dzięki zupełnemu, wnikającemu aż do centrum indywidualnego ja zarażeniu obejmującym byt i jakościowe uposażenie, odnajduje urzeczywistnione w bardzo rozmaitych rodzajach przypadków empirycznych, które tutaj zobrazować mogę tylko kilkoma głównymi ich odmianami. A. Przypadek takiego odczucia jedności pojawia się w bardzo swoistych, jeszcze niezbyt głęboko poznanych identyfikacjach prymitywnego myślenia, oglądania czucia ludów pierwotnych, żyjących na najniższym poziomie, które niedawno wnikliwie opisał Levi Brill. Należą do nich na przykład identyfikacje członka jakiegoś totemu z egzemplarzem gatunku totemicznego zwierzęcia. Bororo dają do zrozumienia, według Wondensteinena, że rzeczywiście są identyczni z czerwonymi papugami, arami, każdy członek totemu z jakąś czerwoną papugą. Nie tylko losy totemisty, narodziny, choroba, śmierć są w tajemniczy sposób powiązane czysto przyczynowo z jego totemicznym zwierzęciem. Powiązanie to jest raczej jedynie następstwem prawdziwej identyczności. Owo identyfikowanie się zachodzi nawet z obiektywnie martwym materiałem, na przykład z określonymi kamieniami. Foy nazywa je ludzkimi kamieniami. Należy tu także ścisła identyfikacja człowieka z jego przodkiem. Człowiek jest nie tylko podobny do niego, bądź przez nim prowadzony i jemu podporządkowany, ale jako żyjący teraz i tutaj jest on zarazem którymś ze swoich przodków. Ten stopień historycznej identyfikacji człowieka z przodkiem poprzedza wszystko, co zwie się kultem przodków. Taki kult i emocjonalne przywiązanie do przodków, wyrażające się w pietyzmie, obowiązku kultu itd., stanowi już pierwsze wyzwolenie z prymitywnego odczucia jedności wnuka i pradziada oraz zakłada świadomość indywidualnej odmienności obu ja. Wydaje mi się tutaj, że ten rodzaj prymitywnego odczucia jedności, który, że tak powiem, w wymiarze historycznego czasu jest przedłużony przez właściwy masie fenomen autoidentyfikacji z przywódcą, a za jego pośrednictwem dochodzi do wzajemnego odczucia jedności członków masy, stał się punktem wyjściowym tak szeroko w całym świecie rozpowszechnionej nauki o reinkarnacji, jest ona jedynie racjonalizacją owych pierwotnych identyfikacji. B. Na prawdziwe odczucie jedności heteropatycznego rodzaju wskazują religijne misteria antyczne, w trakcie których uczestniczący w nich człowiek, dzięki wprowadzeniu w ekstazę, czuje się rzeczywiście identyczny z bytem, życiem i losem Boga i bogini. Staje się Bogiem. Uczucie jedności dotyczy tutaj nie tylko momentów istnienia, jakościowego uposażenia i życia Boga, którego przedstawia zwierzę, na przykład byk, w orficko-dionizyjskich misteriach albo jakiś człowiek, lecz także określonego rytmu jego losu życiowego, którego stadia są ekstatycznie spełnione następczo. U wielu ludów sztuka teatralna i aktorska wyrasta jedynie wskutek stopniowej dekadencji tych misteriów. Dopiero tutaj ekstatyczne odczucie jedności zostaje zdegradowane do czysto symbolicznego wczucia. C. Prawdziwe odczucie jedności istnieje dalej tam, gdzie stosunek hipnotyzera i hipnotyzowanego jest nie tylko stosunkiem przelotnym, w którym sugerowane są poszczególne akty woli i działania, lecz staje się stabilnym, trwałym stosunkiem tego rodzaju, że obiekt hipnozy zostaje trwale włączony we wszystkie indywidualne postawy ja hipnotyzera. Myśli tylko jego myślami, chce jego wolą, wartościuje jego wartościami, współmiłuje jego miłością, współnienawidzi jego nienawiścią, a przy tym jest przekonany, iż to obce ja, wraz z jego wszystkimi postawami, rodzajami i formami aktów, jest jego własnym ja. Podczas gdy w przypadku prymitywnego odczucia jedności mamy prawdziwą identyfikację dotyczącą istnienia, to w przypadku wzrastającej dzięki nieprzerwanej hipnozie sugestii, nie tylko określonych działań i aktów, ale całego konkretnego usposobienia hipnotyzera, istnieje jedynie identyczność dotycząca jakościowego uposażenia przy zachowaniu świadomości odmienności egzystencjalnej. Stan snu hipnotycznego stanowi jedynie sztucznie wywołany prymitywizm postawy duszy i przez to dostarcza sugestii, która nie musi być zamierzona nowej pożywki. Według Schildera, filogenetycznie stare części mózgu, znajdujące się w pobliżu trzeciej komory ośrodki nerwowe układu współczulnego i przywspółczulnego, są tymi, które przez hipnozę zostały funkcjonalnie zmodyfikowane. Prawie wszystkie charakterystyczne właściwości duchowe dziecka i człowieka pierwotnego zostają przez hipnozę w przybliżeniu sztucznie odtworzone. Tak więc nierozróżnianie spostrzeżenia i wyobrażenia, rodzaj ekstatycznego oddania się temu, co przedstawione w pasywnym przykuciu uwagi, wzmożona afektywność i popędowe uwarunkowanie treści przeżycia, Schilder sądzi nawet, że wszystkie dokonywane w hipnozie działania mogą być wywołane również afektami. Skłonność do nieodróżniania ja i ty oraz jednoczesna skłonność do emocjonalnego zjednoczenia się z cudzym ja. Tam, gdzie spostrzeżenie zmysłowe posłuszne jest woli hipnotyzera, nie tylko bowiem jak mniemał Lips, zrodzić się może wiara w obecność np. krzesła czy jakiejkolwiek części otoczenia, lecz również prawdziwe spostrzeżenie np. krzesła, dzieje się to dopiero za pośrednictwem nastawień popędowych, współwarunkujących ostatecznie wszelkie, także normalne spostrzeżenie.